za to, że nam błogosławi. Ja jestem głęboko przekonany, że Jezus, Bóg nam błogosławi. Amen. Czasami wydaje nam się, że On tego nie robi. Gdzie jest ten Bóg? Co się dzieje? Ja tutaj taki biedny, ciemiężony, prześladowany i Boga nie ma. Ja w takiego Boga nie wierzę. Ja wierzę w Boga, który się interesuje człowiekiem, który interesuje się dzieckiem swoim. I chciałbym dzisiaj zwiastować takiego Boga, opowiadać o takim Bogu, który jest dobrym Bogiem, który wszystko trzyma w swoim ręku. Chciałbym, aby nie tracić czasu na nic zbędnego, od razu przystąpić do analizy Słowa Bożego, a chciałbym zwiastować dzisiaj poselstwo proroka Habakuka. Wiecie o tym, że mamy Stary Testament, Nowy Testament. W Starym Testamencie są fajne księgi, które fajnie się czyta, tam są ciekawe historie, emocjonujące historie, intrygi różne, ale są też takie fragmenty Starego Testamentu, które są ciężkostrawne, prawda? Strasznie trudno zrozumieć te wszystkie genealogie i cyferki, liczby i to wszystko. I te fragmenty Słowa Bożego, gdzieś tam one nam umykają. I też tak mi się wydaje, przynajmniej mówię o własne doświadczenie. Lubiłem proroków. Wiemy, że są takie księgi prorockie i duża część Starego Testamentu mówi o, czy zawiera proroctwa. I znamy tych tak zwanych większych teologów. Znamy Izajasza, bo to jest taki majestatyczny prorok. Bardzo dużo fragmentów tego proroctwa znajduje się w Nowym Testamencie, który zdecydowanie lepiej znamy. I wszystko fajnie jest, ale tak zwani mniejsi prorocy, no to już tam... Ja przynajmniej miałem kłopoty, bo co tam, kilka tylko rozdziałów, to wszystko jest takie niezrozumiałe, nie do strawienia. I ostatnio przyjrzałem się tym proroctwom troszkę bliżej i stwierdziłem, że tam jest niesamowite bogactwo treści, niesamowite bogactwo poselstwa nie tylko do Izraela Starego Testamentu, ale także dzisiaj do nas współczesnych. I dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się poselstwu proroctwa Habakuka. Mówi coś nam to imię Habakuk? Jeśli nie, no to ja dla ułatwienia podam, że Habakuk, księga Habakuka jest po księdze Nachuma i przed księgą Sofoniasza. Pomogło? Nie bardzo. Ale bracia i siostry, ja nie chcę tutaj nikogo poniżyć, bo to są trudne rzeczy. A dzisiaj chciałbym, żebyście poszli do domu i przeczytali spokojnie księgę Habakuka. A dzisiaj przyjrzymy się temu poselstwu. Kiedy myślę o proroctwie Habakuka, ja otwieram oczy i mówię: Panie Boże, to proroctwo było ponad 2500 lat temu wygłoszone, a ono jest niezwykle aktualne dzisiaj, do Kościoła XXI wieku. Te rzeczy, te prawdy, o których, Panie Boże, mówiłeś 2500 lat temu, one są niezwykle potrzebne dzisiaj nam, Kościołowi. A zatem przystąpmy do takiej analizy, rzućmy okiem na tę księgę. Ona jest krótka, tam są tylko trzy rozdziały. I muszę powiedzieć, że Chociaż mamy w tej chwili kłopoty z tym, aby jakoś ułożyć sobie w głowie, gdzie ta księga Habakuka jest, to jestem głęboko przekonany, że wiele treści z tej księgi znamy. Bo któż by nie znał, jak nie protestanci, takiego zdania, które wydobył w okresie reformacji Marcin Luther, który odkrył słowo, zdanie, które mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest właśnie zapisane w księdze Habakuka. Albo troszkę starsi młodzi, tak jak ja. Kto nie pamięta, kiedy jeździliśmy gdzieś tam na obozy młodzieżowe, pieśni, która mówiła o choćby figi nie zakwitły. To jest właśnie zapisane w księdze Habakuka. Przyjrzyjmy się zatem tej księdze, ale ażebyśmy mogli zrozumieć w pełni treść tej księgi, chciałbym dwa zdania powiedzieć na temat tła historycznego, w jakim okresie historii narodu izraelskiego, Bożego narodu znajdował się właśnie Izrael. Księga została napisana mniej więcej w 630 do 620 roku przed Chrystusem, a zatem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Izrael, pamiętamy, że Izrael, Boży naród, który był w szczególny sposób błogosławionym narodem, oni się rozwijali, Bóg błogosławił ich, wyprowadził ich z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Tam ich błogosławił, oni się stawali coraz silniejszym pod każdym względem, pod względem militarnym, gospodarczym, a przede wszystkim pod względem, że tak powiem, etycznym. To był bardzo moralny, nie zawsze, naród. I wtedy, kiedy oni byli blisko Boga, wtedy, kiedy Bóg ich prowadził, Bóg ich błogosławił, a przez naród izraelski błogosławił także starożytny świat, sąsiadów Izraela. Ale w którymś momencie, wtedy, kiedy Bóg błogosławił najbardziej Izrael, mam tu na myśli okres panowania króla Dawida, wówczas ten przywódca, mąż Boży, dokonał rzeczy strasznej. W którymś momencie, to był moment, to była chwila, może kilkanaście dni, Dawid połamał wszystkie przykazania Boże. I to był moment, w którym naród izraelski przestał się rozwijać, ale nastąpił upadek, który się nigdy nie zakończył. Może trochę nie ma czasu, ażeby wyjaśniać to, ale nastąpił upadek. Upadek moralny, upadek polityczny pod każdym względem. Pamiętamy syna Dawida, o którym Biblia mówi, prawdopodobnie taki był, Salomon, najmądrzejszy człowiek na świecie. W którymś momencie ta wiedza, ta mądrość, którą otrzymał od Boga, on coś z tym złego zrobił. 700 żon i jeszcze 300 nałożnic. To doprowadziło go do totalnego upadku. I kiedy później śledzimy historię narodu izraelskiego, Bóg posyłał do nich proroków, ostrzegał, mówił: uważajcie, uważajcie, idźcie za mną, szukajcie mnie, trzymajcie się mnie mocno, a Izrael nie słuchał. Później wiemy, że się rozpadł na Królestwo Północne i królestwo, małe Królestwo Judy Południowe. A później czytamy o tym, że Bóg ich ostrzegał i wreszcie powiedział: jeżeli nie będziecie podążać za mną, pójdziecie do niewoli. I historia Izraela mówi nam o tym, że 10 północnych pokoleń poszło do niewoli i stała się rzecz straszna. 10 pokoleń zniknęło, zaginęło. Dzisiaj Żydzi nie są w stanie odczytać, z jakiego pokolenia są. Te 10 pokoleń, one poszły i się kompletnie wtopiły w świat starożytny. Ale była jeszcze Juda. I to jest właśnie okres Habakuka, kiedy Juda postępuje podobnie jak północna siostra Izrael. I Bóg posyła proroków, między innymi Daniela, proroka, którego doskonale znamy, który przestrzegał, ażeby naród izraelski, może trochę z tym Danielem wyprzedziłem okres, ale innych proroków Bóg posyłał, między innymi Habakuka, i powiedział, ci prorocy ostrzegali, ażeby naród izraelski, w tym przypadku Juda, trwały przy Bogu. Ale Juda, kiedy czytamy w Starym Testamencie, miała króla, który bardzo długo panował, Manases. To był król przerażający. On wprowadził wszystkich bogów, wszystkie boginie. Sprowadził cały naród po prostu na manowce. I wtedy, kiedy pojawił się kolejny król, króla Manasesa już nie było, pojawił się Jozjasz. I właśnie wtedy, kiedy panował król Jozjasz, reformator, pamiętacie może taki fragment, kiedy to prorocy w świątyni znaleźli Pismo Święte i przynieśli Słowo Boga, które gdzieś było zapomniane, które gdzieś było przykryte, zakopane, żeby nikt nie mógł odczytywać, albo może było tak święte, że strach było czytać nawet. Czy nie przypomina to wam, bracia i siostry, czasów, w których my żyjemy? Owszem, mamy Pismo Święte, katolickie, protestanckie i nie wiadomo jeszcze jakie. Różne tłumaczenia, różne wersje, mniejsze i większe. Ale czy my czytamy, czy my sięgamy po to Słowo? My po to Słowo nie sięgamy. Ten król Jozjasz, kiedy usłyszał o tym, że znaleziono Księgę Pisma Świętego, powiedział, czytajcie mi. A kiedy zaczęto mu czytać, on rozdarł szaty i powiedział, teraz zmienimy prawo. Teraz to prawo, które jest zapisane w tej księdze, będzie prawem narodowym. Ale nic z tego nie wyszło. Bracia i siostry, ponieważ jest pewna zasada, jeśli chodzi o Słowo Boga, to Słowo Boga, ono nie może trafić tylko gdzieś do jakiegoś prawa, nie może być w sejmach, senatach przegłosowane i tak ma być. Ono ma trafić do serca człowieka i ono mu ma zmienić serce każdego człowieka. Takie jest Słowo Boże i tego Bóg oczekuje, ażeby Jego Słowo trafiało do serc ludzkich i zmieniało te serca. Żyjemy w takich czasach. I bracia i siostry, Habakuk, ten prorok dowiaduje się od Boga, Bóg daje mu pewne obrazy. Bóg różnie działał, prorok usłyszał gdzieś wewnętrznie Słowo Boże, albo może głos Boga usłyszał zewnętrznie, ale także Bóg dawał prorokom swoim obrazy. I Habakuk jest właśnie tym prorokiem, który otrzymał od Boga obrazy. I kiedy uzyskał od Boga obrazy, on był zszokowany. Był strasznie zaniepokojony, zmartwiony tym, co widział, co się wokół niego dzieje. Nieprawość, brak zainteresowania Bogiem i tak dalej, te narody, które wokół niego, wokół małej Judy się srożyły i planowały zabrać ich również do niewoli, zagrabić bogactwo, które jeszcze tam zostało. I Habakuk ma pewnego rodzaju pytania do Boga. I przeczytajmy sobie kilka tych pytań. A jeszcze chciałbym, ażebyśmy mieli na uwadze, tam są trzy rozdziały, krótka księga. Pierwszy rozdział pokazuje zupełnie innego Habakuka. Habakuk w pierwszym rozdziale jest zupełnie inną postacią. Kiedy myślę o Habakuku z pierwszego rozdziału, tak widzę siebie. Widzę siebie, ponieważ Habakuk w pierwszym rozdziale walczy z Bogiem. On jest zrozpaczony. On krzyczy. On modli się, prosi i błaga. Habakuk w pierwszym rozdziale jest bardzo niecierpliwy. Widzicie tutaj siebie może? Habakuk prosi o sprawiedliwość, domaga się sprawiedliwości od Boga. Habakuk w pierwszym rozdziale jest powalony i przygnieciony. Ale już w trzecim rozdziale tam widzimy zupełnie innego człowieka. Habakuk już nie walczy z Bogiem. On odpoczywa w Bogu. Habakuk już nie jest zrozpaczony. Habakuk jest szczęśliwy. Habakuk nie krzyczy, ale Habakuk śpiewa. Habakuk nie modli się, nie prosi, nie błaga, ale Habakuk oddaje chwałę Bogu. Habakuk w końcu nie jest już niecierpliwy, ale Habakuk jest cierpliwy i powiada: Panie, będę czekał na Ciebie. Habakuk w końcu nie jest przygnębiony i powalony, ale Habakuk jest na wyżynach, jest podniesiony. I w końcu Habakuk już nie prosi o sprawiedliwość, ale Habakuk prosi o łaskę. Jaka zmiana? Jakiej zmiany my potrzebujemy, bracia i siostry? To jest obraz człowieka, który przebywa w Bogu. Człowiek, który wie o Bogu coś. Jest właśnie taki jak Habakuk z pierwszego rozdziału. Ale człowiek, który przebywa w Bogu, przebywa z Bogiem, jest taki jak Habakuk w trzecim rozdziale. Czytajcie, bracia i siostry, i analizujcie tę piękną księgę. Ale zajrzyjmy do tej księgi. Czy my czasami nie jesteśmy, czy nie zmagamy się z tymi samymi problemami, z którymi zmagał się Habakuk w swoim świecie, w którym żył? Habakuk powiada w ten sposób. Dokądże, jak długo, Panie, będę wołał o pomoc? Pytamy o pomoc? Wołamy do Boga o pomoc? Jestem przekonany, że każdy z nas woła i czasami jesteśmy tak bardzo znużeni z niecierpliwością, brakiem reakcji Boga, że zaczynamy wołać do Niego: Panie, ja już nie mogę. Dokąd? Jak długo jeszcze będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada, a Ty, Panie, nic. Jak długo? Kiedy włączamy telewizor czy jakąś gazetę, kiedy widzimy tych polityków, mamy ich potąd. Oni się kłócą, prowadzą spór, brzydki spór, brutalny spór. Dokądże? A kiedy jeszcze słyszymy, że ci politycy mówią o tym, że oni są sługami Boga, że należą do Kościoła, to wtedy już jesteśmy kompletnie zdruzgotani. Nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Panie Boże, o co w tym wszystkim chodzi? Jakie to jest chrześcijaństwo, które otacza nas? Jacy to są chrześcijanie, krzykliwi, strasznie niedobrzy, niesprawiedliwi. Jak długo, Panie, będziesz patrzył na to? Mamy takie pytania. Habakuk jest niecierpliwy. Habakuk jest zniecierpliwiony i zdruzgotany. I Bóg odpowiada Habakukowi. I wiecie co, że ta Boża odpowiedź, muszę powiedzieć, że mnie powala. Ponieważ nigdy bym się nie spodziewał, że Bóg w taki sposób odpowie. 5. wiersz. Spójrzcie na narody, Bóg mówi. I zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Niesłychane. Bóg powiada, przekonuje Habakuka o tym, że dokona rzeczy niewiarygodnych, których się nie spodziewa. Bóg mówi do Habakuka: Habakuku, popatrz na narody, popatrz na świat, co się dzieje i wiedz o tym, że ja kontroluję narody. To ja powoduję, że to czy tamto w świecie dzieje się. Pamiętaj, Habakuku, że to ja za tym stoję, że to ja zezwalam na to, co się ma dziać. Habakuk oczekuje od Pana tego, że przyjdzie Pan z pomocą. Habakuk później się przekonał i wie, że Pan z pomocą zawsze przychodzi, ale to, co się wokół dzieje, to także dzieło naszego Pana. 6. wiersz przeczytajmy. Bo oto ja poślę Chaldejczyków. Niesłychane. Izrael, Królestwo Północne, zostało zabrane do niewoli przez Asyrię. I o Asyrii, o tym strasznym narodzie asyryjskim, Boży naród się dowiedział. To byli bardzo okrutni ludzie, bardzo okrutny naród. Ale Bóg powiada: Judo, poślę na ciebie Chaldejczyków. Inaczej mówiąc, Babilończyków. Z tym strasznym królem Nabukadnezarem. A oni są jeszcze gorsi od Asyryjczyków. Jak to rozumieć? Bóg zamierza i tego dokonał, dlatego że naród izraelski był narodem, który kompletnie zlekceważył Boga, który miał tradycję, który miał pismo, słowo Boga, ale oni to zupełnie zlekceważyli. Oni nie wprowadzali w swoje życie Bożego Słowa. I Bóg powiada: ja poślę Chaldejczyków. Naród, który z historii możemy dowiedzieć się, że Babilończycy, kiedy szli, oni nie zostawiali nic zielonego. To tak jak szarańcza szła, leciała i pożerała wszystko. Babilończycy byli przyrównani do szarańczy. Oni kiedy szli, niszczyli wszystko, burzyli domy, palili zboża, zabijali owce, bydło, wszystko. Nie pozostawiali nic. Tacy byli Chaldejczycy, Babilończycy. I tacy ludzie mieli przyjść do tak zwanego kościoła. Kiedy patrzę, bracia i siostry, co się dzieje w naszym świecie, ci Babilończycy, Chaldejczycy, czy ci ludzie, z którymi cała Europa i świat teraz ma problemy. Oni właśnie z tamtych regionów przychodzą. Skąd kiedyś przyszli Babilończycy do Izraela? Bóg powiada, nic się nie dzieje bez mojej wiedzy. Bracia i siostry, Pismo Święte powiada nam, patrzcie, co się dzieje. To Bóg wszystko kontroluje. Ale ja chciałbym do siebie i do was, bracia i siostry, powiedzieć, bądźmy takimi osobami, jakim był Habakuk. Wiecie, jaki Habakuk był? Co oznacza to jego imię? Habakuk to jest ten, który uczepił się Boga. Ja kiedy myślałem nad tym imieniem, od razu mi się pojawiło takie powiedzenie nasze, może nie do końca ładne, ale mi się ono bardzo podoba w kontekście tego, jakimi my powinniśmy być do Boga. Na pewno znacie coś takiego, przyczepił się jak rzep do psiego ogona. Jak się rzep przyczepi do ogona, to strasznie trudno wyrwać taki rzep, prawda? Ja myślę, kiedy czytam Habakuk, to imię, to ja jestem przekonany, że Bóg się nie obrazi, jeżeli się do Boga przyczepimy jak rzep do psiego ogona i nie puścimy. Habakuk był właśnie takim człowiekiem, który uczepił się Boga i nie puścił Boga. Nawet nie rozumiał Boga. Miał wiele pytań. Był zszokowany, był zrozpaczony. On nie wiedział, co się wokół niego dzieje, ale on przyczepił się do Boga i się nie odczepił od Boga. I tego Bóg od nas oczekuje. Ażebyśmy byli przyczepieni do Niego. Ażebyśmy nigdy od Niego nie odstępowali. On nigdy nie znudzi się, nie będzie znużony nawet naszymi pytaniami, naszymi wątpliwościami. Czasami mamy taki obraz dziecka, kilkuletnie dziecko. Tata, a co to jest? Tata, a dlaczego? I tata znów zmęczony przy którymś tam kolejnym pytaniu już ma dość tych wszystkich pytań i nie odpowiada. Bóg nie znuży się twoimi pytaniami. Bóg będzie zawsze oczekiwał, ażebyś pytał i jeszcze raz pytał, jaki on jest, co zamierza, a on ci we właściwy sposób odpowie. I ten Habakuk tam siedzi i już się przestraszył. Najpierw wołał, Panie, ty za mało robisz, no zrób coś, żeby tutaj coś zrobić. A teraz, kiedy się dowiaduje, że Bóg zamierza takie rzeczy robić, powiada, Boże, to za dużo, nie rób już tego. Czy on nie przypomina wam siebie? Habakuk mi niesamowicie mnie przypomina. To za mało, to za dużo, a tu mi się nie podoba, a tamto mi się nie podoba. Takim był Habakuk. I w końcu powiedział, Panie, ty na pewno tego nie... No twoje oczy nawet, jest takie zdanie, które mówi, twoje oczy na pewno nie będą na takie rzeczy patrzyły. Ale Boże oczy niejedno widziały. I w końcu powiada, trochę mi przypomina Jonasza, który poszedł właśnie do Asyryjczyków z Bożym Słowem i powiedział, musicie pokutować, bo Bóg zamierza zniszczyć wasze miasto. I wszedł na górę i patrzył, jak to Bóg będzie niszczył Niniwę. A Habakuk przestraszony, przerażony i powiada w drugim rozdziale, pognam na wieżę, tam gdzie obserwuję wszystko. Pognam na wieżę i będę, Panie, patrzył, czy Twoje słowo się sprawdzi, czy nie. A Bóg z dołu już tym razem pewnie mówi, Habakuku, zejdź na dół, chodź, tutaj masz coś do zrobienia. Kiedy przyszedł na dół, powiedział Habakuku, napisz to wielkimi literami na tablicach, może glinianych, a może na murach, na ścianie. Niech wszyscy bardzo łatwo poselstwo moje odczytają. Jakie to jest poselstwo? Oto człowiek niesprawiedliwy, nie zazna spokoju duszy. Bracia i siostry, ile razy nawet jest taki psalm, gdzie mówi: Panie, ja już nie mogę, powiadam, obalnie potknęły się, poślizgnęły się moje nogi i upadłem, ponieważ zazdrościłem bezbożnym. Ponieważ kiedy patrzyłem na bezbożnych, niesprawiedliwych, wydawało mi się, że ich błogosławisz, a mnie, sprawiedliwego, nie. Nie wydawało się wam kiedyś tak? Ci wszyscy poganie, oni się bawią, hulają, im się powodzi, a mi nie. Bracia i siostry, Bóg powiada: niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Ale tutaj jest wiersz, który być może Luter troszkę nagiął. Ale to słowo w tamtym okresie zrobiło super rewolucję. Ale to, co Habakuk powiada: ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. My może tego słowa nie, czasami nie do końca rozumiemy, ale ja chciałbym troszkę to słowo wiara zmienić. Zmienić w ten sposób, że tutaj mamy rzeczownik, ale odczytajmy to jako czasownik. A czasownik od wiara jest wierność. Bracia i siostry, mając na uwadze Habakuka, ten, który uczepił się Boga, odczytajmy ten wiersz: a sprawiedliwy z wierności żyć będzie. Bracia i siostry, my mamy być wierni. Ja słyszałem taką historię, która, tak mi się wydaje, świetnie obrazuje ten wiersz. Historia ta wydarzyła się gdzieś tam za oceanem. Małżeństwo obchodziło 70-lecie pożycia małżeńskiego. 70 lat razem. Trudno sobie wyobrazić. Zjechało się pełno dziennikarzy. Jeden z dziennikarzy mówi do tego mężczyzny: czy myślał pan kiedykolwiek przez ten okres o rozwodzie? On mówi: o rozwodzie? Nigdy. O morderstwie często. Bracia i siostry, ja myślę, że to niesamowicie obrazuje człowieczeństwo, ale także pokazuje wierność. Jak bardzo wierności dzisiaj, mówię o Kościele, brakuje. Jak bardzo brakuje wierności. Ale wierność, nawet wtedy, kiedy jesteśmy zdenerwowani i nic nam się nie podoba, to mi się nie podoba i tamto mi się nie podoba, to bym zmienił i tamto bym zmienił, ale wierność kompletnie zmienia wszystko. Bracia i siostry, Habakuk, jestem głęboko przekonany, że w tym miejscu, w tym momencie swojego życia, swojej historii, jest niezwykle blisko Boga. On jest przy Bogu. I Bóg daje mu, chciejmy jeszcze chwilę cierpliwości, ponieważ wydaje mi się to niezwykle ważne. Drugi rozdział pokazuje nam 5 obrazów. 5 obrazów, które są niesamowite. Jest tutaj nawet taki podtytuł: 5-krotne biada. 5 razy w tym tekście pojawia się słowo biada. A słowo biada, chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest takie od sobie błahe słowo. Kiedyś Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, kiedy był nad Morzem Galilejskim i nad tym właśnie Jeziorem Galilejskim, On dokonał wielu rzeczy niesamowitych. Właściwie większość tych rzeczy, cudów i dokonań Jezusa Chrystusa i nauczania Jezusa Chrystusa dokonuje się w okolicach Morza Galilejskiego. Na pewno znamy takie miasto Kafarnaum. Kafarnaum to było właśnie miasto, moglibyśmy powiedzieć, że siedziba główna Jezusa Chrystusa. To właśnie tam on przebywał, tam przemawiał i w synagodze. To właśnie tam, 50 metrów od synagogi, mieszkał jego przyjaciel, bliski uczeń Piotr. To właśnie w Kafarnaum uleczył teściową Piotra Pan Jezus Chrystus. To niedaleko tych miast Pan Jezus Chrystus nakarmił tysiące ludzi, wypowiedział kazanie na górze. To była niezwykła okolica. I kiedyś Pan Jezus Chrystus, kiedy obserwował to, co się działo w tych miastach, powiedział, biada wam, Kafarnaum, Betsajdo, Chorazynie. I co się wydarzyło? Moja żona była nad Morzem Galilejskim. Ja kiedyś pytałem, jakie to jezioro jest, jakie to jest morze, a ona powiedziała, cudowne, piękne. Piękna okolica i wyobraźcie sobie, że nad Morzem Galilejskim jest tylko jedno miasto. Miasto, które się nazywa Tyberiada. Od tego nawet nazywa się dzisiaj to jezioro jeziorem tyberiackim. Słuchajcie, co się zdarzyło. To miasto Kafarnaum, Betsajda, Chorazyn, to są ruiny. Archeolodzy odkryli ruiny, pozostałości. Pan Jezus Chrystus powiedział, biada wam miasta. Nie wypowiedział biada pod adresem Tyberiady. A zatem to jest niezwykłe słowo, którym powinniśmy się, wydaje mi się, przejąć. I Pan Jezus Chrystus w księdze Habakuka wypowiada 5 razy biada. Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy. Biada niesprawiedliwości. Siostro, bracie, jeśli jesteś niesprawiedliwy, oj, to lepiej uważać. Lepiej zweryfikować swoje życie, jeśli jesteśmy niesprawiedliwi. Dalej powiada, biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu. Oj, jak często to się dzieje. Biada tym wszystkim ludziom. Widzimy właściwie to drugie biada. Dotyczy także takiej globalnej sfery imperializmu. Ile w XX wieku tak zwanych imperializmów się pojawiło? Faszyzm, komunizm. Dzisiaj faszyzm straszy. To było straszne biada w przypadku milionów ludzi, którzy byli zwolennikami faszyzmu. Co się stało z komunizmem, który był właśnie takim imperializmem? Co się dzieje z wielu przywódcami? Co się dzieje z wielu przywódcami sekt religijnych niebezpiecznych? Dalej, biada temu, kto miasto buduje na krwi. Na niegodziwość, bestialstwo. Jest marny los ludzi, którzy są nieludzcy, którzy są bestialskimi, którzy dokonują tak okropnych rzeczy. I teraz, ja myślę, że trochę mniejszy kaliber, 15 wiersz. Biada temu, kto swojego bliźniego poi. Co? Nie wypijesz? Znamy to? Mięczakiem jesteś? Biada tym ludziom, którzy upijają się dalej, słowo mówi. Biada ludziom, którzy nie mają umiaru, nie tylko w pijaństwie, ale umiaru we wszystkim. Musimy być ludźmi umiarkowanymi. Jeśli jesteśmy ludźmi nieumiarkowanymi, Biada takim ludziom. W każdym mieście widzimy ludzi, którzy się wałęsają. Ja wczoraj czy przedwczoraj widziałem grupę ludzi, właściwie młodych. Trudno było by w Jeleniej Górze ocenić ich wiek, ale spotykamy ich na ulicach, to są ludzie młodzi. Ale nad nimi ciąży to biada. Zniszczeni, zmarnowani, ciągle pijani, ciągle niezadowoleni, ciągle czegoś potrzebujący. Bracia i siostry, straszne to jest. A zatem my jako ludzie wierzący możemy odczytać tutaj to biada. Jeszcze jedno biada. Biada temu, który mówi do drewna, obudź się. Inaczej mówiąc, biada bałwochwalstwu, które nas otacza wokół. Posążki, modlitwy, miejsca i tak dalej, tak święte i tak dalej, i tak dalej. Bracia i siostry, wplecione są w tę księgę te właśnie ostrzeżenia. Te ostrzeżenia dotyczyły Kościoła Starego Testamentu. Te ostrzeżenia dotyczą Kościoła Nowego Testamentu. One dotyczą nas. Bracia i siostry, Habakuk przebywa z Bogiem, blisko Boga i Habakuk się kompletnie zmienia. Kiedy czytamy dalszą część po tych biadach, 20 rozdział 22 rozdziału, jak on mi się podoba, treść tego słowa mi się niesamowicie podoba, ponieważ tego tak bardzo potrzebuję, ale Pan jest w swym świętym przybytku. Pan się nie zagubił, Bóg się nie schował. On jest tam, gdzie powinien być i On czyni wszystko to, co potrzebne. I Habakuk, ten krzykliwy, ten głośno wołający, powiada, umilknij przed Nim cała ziemia. Habakuk umilkł, milczał w obecności Boga. Bracia i siostry, jeśli nie jesteśmy w stanie zamilczeć przed Bogiem, jeśli nas gdzieś tam coś szarpie wewnątrz nas, jakiś ból, jakieś niezadowolenie, jakiś problem, bracia i siostry, uczepmy się naszego Boga, prośmy Go, wołajmy Go, a wtedy, kiedy dojdziemy do takiego momentu, kiedy możemy swojej duszy powiedzieć, zamilknij moja duszo, nie mów już nic, ponieważ jesteś u swojego Pana. I bracia i siostry, ja nie będę już przedłużał, chciałbym zakończyć. Nie wiem, czy ta pieśń, choćby figi nie zakwitły. Ach, Habakuk, kiedy czytamy cały trzeci rozdział, to jest właściwie pieśń. On tam już nie woła, ale on uwielbia Boga. On śpiewa naszemu Panu. On co prawda widzi przerażające obrazy. I ta część ostatnia, która jest psalmem, która jest właśnie pieśnią, powiada tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owoców. Dlaczego? Ponieważ przez tę ziemię przeszli Babilończycy. Chaldejczycy zniszczyli wszystko, zniszczyli każde zielone źdźbło trawy, a na winoroślach nie ma gron, ponieważ nie ma upraw winogron. To zostało wszystko zniszczone. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Straszny czas, straszny okres. My takiego okresu nie przeżywamy. My tych Chaldejczyków, że tak powiem, Babilończyków, mamy w Europie i robimy nie wiadomo jaki alarm. Bracia i siostry, ja to czasami widzę inaczej. Bóg przemówił do nas i powiedział kiedyś: idźcie na cały świat, do każdego narodu i głoście tam Ewangelię. Chcę powiedzieć, bracia i siostry, że Afryka, Azja, cały świat pełen był w ostatnich stuleciach misjonarzy, ale najmniej misjonarzy Kościół wysyłał do krajów arabskich. Być może dlatego, że się tam bali Arabów. Tam było najmniej. A teraz mam takie wrażenie, że Bóg posyła Arabów do tak zwanych chrześcijan. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że Arabowie w Stanach Zjednoczonych i w Europie nawracają się. Halleluja. A zatem popatrzmy inaczej może. Nie ma owiec, nie ma nic, nie mamy co jeść, jesteśmy głodni, ale Habakuk tak długo już jest z Panem, że powiada: lecz ja będę się radował w Panu. Czego nam potrzeba? Potrzeba nam właśnie tej niesamowitej radości w Panu. Jak się człowiek napije wina, opije się wińskiem, to wtedy jest taki radosny, a później cierpi. Ale kiedy my opijemy się obecnością Ducha Świętego, wtedy jesteśmy radośni i nie chorujemy później. Halleluja. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Halleluja. Na tym chciałbym zakończyć. Niech Bóg Kościół błogosławi. Amen.